Dzień dobry, nazywam się Joanna Sawicka i zapraszam na podcast Miasta bez smogu. Z moimi gośćmi, czyli samorządowcami, ekspertami i aktywistami, będę rozmawiać o czystym powietrzu i problemie smogu. Przyjrzymy się, co robią władze największych polskich miast, jakie narzędzia i rozwiązania już wprowadziły, a jakie planują. Sprawdzimy, czy współpraca aktywistów i samorządowców idzie sprawnie i czy przynosi efekty. A mieszkańców zapytamy, czy kwestia smogu jest dla nich ważna i czy wpływa na ich wybory polityczne. Audycja jest częścią projektu Miasta bez smogu, którego partnerem jest Clean Air Fund. We wrześniu rządzący wprowadzili szereg przepisów, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości powietrza w najbliższych miesiącach. Wiele wskazuje na to, że nadchodząca zima będzie bardzo smogowa. Dlatego dzisiaj rozmawiam z radcą prawnym Miłoszem Jakubowskim z Fundacji Frank Bold o tym, czym obecnie można palić w piecach, jakich pieców można używać i czy wprowadzane przepisy zostaną z nami na długo. Zapraszam. Na początku naszej rozmowy chciałam przedstawić kilka wydarzeń, które miały miejsce we wrześniu tego roku, a które z pewnością zaniepokoiły ludzi, którzy troszczą się o jakość powietrza w naszym kraju. 3 września podczas wystąpienia w Nowym Targu prezes PiS Jarosław Kaczyński poradził Polakom, żeby w piecach zimą palili wszystkim, tylko nie oponami. To była taka dobra rada z jego strony, nie była to zapowiedź jakiejś konkretnej zmiany ustawowej, natomiast rozeszło się to szerokim echem po kraju. Następnie 17 września prezydent podpisał ustawę o wsparciu obrońców ciepła, a wraz z nią zapis zmieniający ustawę o jakości paliw. I ten zapis rozszerza obowiązującą już wcześniej możliwość odstąpienia od stosowania norm jakościowych dla paliw stałych. Wcześniej można było odstąpić od stosowania tych norm na 60 dni, teraz można odstąpić na 24 miesiące. Ono się wprowadza rozporządzeniem, obecnie ono obowiązuje. I odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Natomiast 29 września Sejm przyjął kolejną ustawę, w której zawieszono do 31 kwietnia 2023 roku zakaz sprzedaży odbiorcom domowym węgla brunatnego. Zawieszono też kary za jego spalanie w domowych piecach i łamanie w tym zakresie uchwał antysmogowych. I jeszcze w międzyczasie wydarzyła się rzecz niepokojąca na poziomie lokalnym, to znaczy 26 września Małopolski Sejmik przegłosował zmianę uchwały antysmogowej, odraczając o prawie 1,5 roku, czyli do końca kwietnia 2024 roku, termin wejścia w życie zakazu użytkowania kopciuchów na terenie województwa. Mówię o tym, żeby nakreślić za pomocą tych wydarzeń mniej więcej sytuację, w której się znaleźliśmy i będziemy znajdować przez kolejne miesiące. Sytuację, która będzie trudna, jeżeli chodzi o jakość powietrza zimą w tym kraju. Natomiast te wydarzenia, sama ich poznanie, wydaje mi się, że stawia więcej znaków zapytania niż przedstawia odpowiedzi. Dlatego pana chciałam spytać, na czym stoimy, jeżeli chodzi o przepisy antysmogowe w Polsce? To znaczy, czym można teraz palić w piecach? Jakich pieców można używać i jakie przepisy to regulują?
Jeśli chodzi o obowiązujące przepisy, to powstał taki dosyć spory bałagan i mam wrażenie, że nawet niektóre organy, które są upoważnione do prowadzenia różnych działań w zakresie ochrony powietrza, już w tym momencie nie wiedzą do końca, co można, czego nie można, w jakim zakresie można na przykład kontrolować mieszkańców, ale też sprzedawców paliw. W największym skrócie, po pierwsze, mamy faktycznie już od czerwca bieżącego roku zawieszone stosowanie wymagań jakościowych dla paliw stałych, które dotyczą przede wszystkim węgla kamiennego. Co to oznacza w praktyce? Można obecnie sprzedawać z przeznaczeniem do gospodarstw domowych i do małych instalacji grzewczych takie paliwa, które w ostatnich latach były zakazane, przede wszystkim miały węglowe gorszej jakości. Do czasu tego odstąpienia w Polsce można było sprzedawać tylko i wyłącznie takie kwalifikowane paliwo, tak zwane ekomiał, a obecnie znowu można sprzedawać najgorszej jakości miały. I faktycznie, no niestety na rynku te miały już się pojawiają. Nadal nie można sprzedawać takich paliw jak muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, paliwa niesortowane czy też mieszanki zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego, ponieważ zakazy sprzedaży tego rodzaju paliw obowiązują na poziomie ustawy i w tym zakresie ustawa jeszcze nie została zmieniona, chociaż jak już pani wspomniała, Sejm uchwalił już tutaj taki przepis, który zawiesza stosowanie tego zakazu dotyczącego węgla brunatnego, no ale tu jeszcze w tej sprawie musi się wypowiedzieć Senat, więc zobaczymy, co się z tym dalej stanie. Jednocześnie niemal w całej Polsce obowiązują tak zwane uchwały antysmogowe, przyjmowane na poziomie poszczególnych województw. I te uchwały antysmogowe określają, jakimi paliwami Polacy mogą palić w swoich kotłach i w swoich piecach. Tu znowu mamy zamieszanie, ponieważ większość z tych uchwał zakazuje spalania, no nie tylko tego węgla brunatnego, ale też zakazuje spalania tych takich najgorszej jakości miałów węglowych. Czyli mamy w tym momencie taką dosyć niejasną sytuację, w której te paliwa można legalnie sprzedać, ale nie można ich spalić w swoim piecu, bo spalenie takiego paliwa w swoim piecu, w swoim kotle jest wykroczeniem polegającym na naruszeniu uchwały antysmogowej. Osobną kwestią jest to, czy to wykroczenie będzie w tym sezonie grzewczym ścigane, czy będą wymierzane kary, no bo to może budzić pewne wątpliwości w sytuacji, kiedy innych paliw po prostu na rynku nie ma. Teraz jeszcze dochodzi ten nowy element, czyli przyjęta 29 września ustawa, która zezwala na sprzedaż węgla brunatnego dla gospodarstw domowych do końca kwietnia przyszłego roku, jak również tam w tej ustawie znalazł się taki przepis, który zawiesza stosowanie uchwał antysmogowych w zakresie właśnie zakazu spalania węgla brunatnego. Te przepisy muszą jeszcze trafić, prawda, do Senatu. Proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony. Warto wskazać, jak się te przepisy w ogóle znalazły w tej ustawie, ponieważ ustawa o zasadach realizacji programu wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii. W rządowym projekcie nie było tego typu regulacji dotyczących uchwał antysmogowych czy spalania węgla brunatnego. One zostały tam dorzucone jako poprawka klubu parlamentarnego PiS. Można domniemywać, że ta poprawka była inspirowana wypowiedziami ministra Sasina sprzed jakichś chyba 2 tygodni na temat tego, że PGE, Polska Grupa Energetyczna, ma teraz ratować Polaków przed tą trudną sytuacją na rynku węgla i sprzedawać węgiel brunatny ze swoich odkrywek. Przy czym bardzo poważne wątpliwości budzi to, czy ten węgiel brunatny z krajowych odkrywek w ogóle nadaje się do spalenia w domowych instalacjach grzewczych. Z tego, co wiem od ekspertów, z którymi rozmawiałem, to nie bardzo. To znaczy, to jest paliwo bardzo mało kaloryczne. To jest paliwo w przypadku na przykład odkrywki bełchatowskiej, którego wartość opałowa wynosi od 6,5 do 8 megajouli na kilogram. Dla porównania, taki tak zwany ekogroszek z węgla kamiennego ma wartość opałową na poziomie 20 kilku megajouli na kilogram. Czyli mówimy tutaj o bardzo dużej różnicy. Ten węgiel brunatny z takiej odkrywki bełchatowskiej to jest paliwo bardzo wilgotne. Ono zawiera 50% wody po prostu. Więc w takiej formie bezpośrednio wydobytej on się, ten węgiel raczej nie nadaje do tego, żeby go bezpiecznie i efektywnie spalić w domowej instalacji grzewczej. Być może po jakiejś obróbce, po przede wszystkim osuszeniu, dałoby się to paliwo jakoś tam spalić, ze szkodą oczywiście dla jakości powietrza i też samej instalacji, która jest do tego nie przystosowana, bo taki domowy kocioł, prawda, czy piec, on nie jest przystosowany do spalania węgla brunatnego tego rodzaju. Natomiast no, taki proces musi potrwać. To też przekazywali mi eksperci. No, gdyby taki węgiel brunatny wprowadzić do obrotu już tam kilka miesięcy temu, miałbym czas faktycznie wyschnąć, no to być może jakiś sens byłby w tych regulacjach. Natomiast obecnie, kiedy nam się zaczyna sezon grzewczy, zaraz będziemy mieli mrozy, paliwo o zawartości wilgoci 50% po prostu będzie zamarzać. Pojawia się pytanie, czy faktycznie da się w ogóle ten węgiel brunatny z krajowych odkrywek wykorzystać w domowych instalacjach grzewczych. I odpowiedź brzmi, no chyba nie. Mamy troszeczkę takiego węgla brunatnego, który jest importowany z Czech. Tutaj w tym przypadku może być lepiej, ale to nie są duże ilości.
Ale to pan w takim razie spodziewa się, że Senat odrzuci te przepisy dozwalające sprzedaż węgla brunatnego i zostaną też odrzucone przez Sejm? Myśli pan, że jakby te argumenty mają szansę trafić do szerszego grona na przestrzeni tego czasu, bo rozumiem, że zostały wrzucone w ostatniej chwili i posłowie PiSu mający większość po prostu to przegłosowali, ale czas pozwoli na zmianę tej regulacji? Czy myśli pan, że raczej to zostanie przyjęte ponownie przez Sejm i zobaczymy dalej, czy będzie stosowane?
Trudno powiedzieć, co zrobi Senat. Pewnie koniec końców te przepisy wejdą w życie, tylko ja bym się raczej zastanawiał, czy one faktycznie przyczynią się w jakikolwiek sposób do poprawy sytuacji na rynku węgla. Bo no tak jak powiedziałem, ten węgiel z tych krajowych odkrywek, on tak bezpośrednio do sprzedaży gospodarstwom domowym do spalania się nie nadaje. Musiałby zostać odpowiednio przygotowany. Obawiam się też, że nie ma infrastruktury, która by pozwalała na sprzedaż tego węgla w większej ilości, bo po prostu on nie był detalicznie sprzedawany. Co najmniej od 2,5 roku w ogóle tego typu węgiel nie trafiał na rynek detaliczny. Tak z dnia na dzień po prostu nie da się całego takiego systemu, prawda, sprzedaży tego paliwa zbudować. Pamiętajmy o tym, że ten węgiel w Bełchatowie czy w Turowie, do elektrowni trafia na taśmociągu. On nie jest w żaden sposób tam transportowany kolejowo czy samochodowo, dlatego podstawowe pytanie brzmi, czy w ogóle kopalnie są przygotowane na to, żeby technicznie ten proces sprzedaży tego węgla zorganizować. Pewnie te przepisy wejdą w życie, prędzej czy później, zobaczymy, ale tak bym się spodziewał. Natomiast czy faktycznie jakakolwiek zmiana w związku z tym się wydarzy i czy sytuacja na rynku paliw się poprawi, no nie sądzę.
A jeszcze chciałam doprecyzować w sprawie uchwał antysmogowych i ustawy pozwalającej na zawieszenie norm jakościowych dla paliw stałych. Rozumiem, że pan spodziewa się, że pomimo, że uchwała obowiązuje tak czy siak antysmogowa w wielu województwach i zakazuje używania tych miałów, to pan przypuszcza, że rzeczywistość będzie taka, że ludzie będą to stosowali, a osoby odpowiedzialne za przepisy uchwał antysmogowych i kontrolę po prostu będą mieszkańcom dozwalali na to, nie będą stosowali kar.
W sytuacji, w której faktycznie nie będzie innego paliwa i alternatywa będzie taka, albo spalamy gorszej jakości miał węglowy, albo odpady na przykład komunalne, no to chyba jednak lepszym wyborem pozostaje ten gorszy, ale jednak węgiel. W takiej sytuacji, nawet jeżeli formalnie rzecz biorąc naruszenie uchwały antysmogowej jest wykroczeniem, to Polski Kodeks Wykroczeń pozwala na zastosowanie środków innych niż kary w przypadku stwierdzenia wykroczenia, tak zwanych środków oddziaływania wychowawczego, jak pouczenie. No i w związku z tym ja przypuszczam, że urzędnicy, strażnicy gminni miejscy, którzy będą kontrolowali mieszkańców w zakresie przestrzegania tych przepisów antysmogowych, no jeżeli stwierdzą właśnie taką sytuację, stwierdzą, że mieszkaniec spala ten miał węglowy, który no, nie spełnia wymagań uchwały antysmogowej, ale jednak po prostu innego paliwa na rynku brakuje, no to pewnie właśnie poprzestaną na udzieleniu jakiegoś pouczenia. W tym sezonie grzewczym, kiedy sytuacja jest faktycznie bardzo zła i widzimy, że tego węgla brakuje. No, trudno powiedzieć ile dokładnie, ale mówi się o kilku milionach ton.
Chciałam pana teraz spytać, dlaczego w Małopolsce zmieniono przepisy uchwały antysmogowej?
To jest bardzo dobre pytanie i trudno znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź, bo jakbyśmy przeczytali uzasadnienie do tego projektu, tej uchwały zmieniającej uchwałę antysmogową, no to niewiele się tam z tego uzasadnienia dowiemy. To jest kilka jakichś takich bardzo ogólnych haseł, że jest wojna, są sankcje, brakuje węgla. Ta zmiana uchwały antysmogowej małopolskiej polega na przedłużeniu okresu, w którym mogą być eksploatowane kotły pozaklasowe, potocznie nazywane kopciuchami, i piece niespełniające wymagań ekoprojektu. Jeden z argumentów, który my generalnie społeczeństwo obywatelskie podnosiliśmy na sesji sejmiku, jest taki, że przecież dłuższa eksploatacja tego typu urządzeń, które są mniej efektywne, one potrzebują spalić więcej paliwa, żeby ogrzać dom, jest kontrskuteczna, bo efekt będzie taki, że tego paliwa będzie jeszcze mniej na rynku, bo będzie większe na nie zapotrzebowanie. Właściciele tych urządzeń będą musieli po prostu więcej tego węgla czy innego paliwa kupić i spalić. Nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, o co tak naprawdę chodzi. Możemy tylko snuć pewne domysły. Natomiast no, efekt jest taki, że początkowo planowano przedłużenie tego okresu, w którym mogą być eksploatowane te tak zwane kopciuchy, o rok, czyli do końca przyszłego roku, 2023. A jeszcze w trakcie obrad sejmiku województwa radni PiS-u złożyli poprawkę, która została przyjęta i która poskutkowała tym, że ten termin został przedłużony jeszcze o kolejne 4 miesiące do końca kwietnia 2024 roku. No było to motywowane tym, że sezon grzewczy się kończy w kwietniu, no ale można by też zauważyć, że wtedy też mają się odbyć wybory samorządowe i pewnie nie jest to przypadek.
Rozumiem, że tutaj radni, którzy głosowali za tym, żeby tę uchwałę zmienić, wychodzili z takiego założenia, że jest wielu mieszkańców regionu potencjalnie należących do elektoratu PiS-u, bo to przede wszystkim głosami radnych PiS-u zostało przegłosowane, którzy właśnie mają te stare piece, których właśnie można spalać wszystko. Czyli w momencie, kiedy brakuje węgla, to nie ma znaczenia, czy ile energii jesteśmy w stanie z tego węgla pozyskać, mając starszy albo nowszy piec, tylko do tego starszego pieca można włożyć praktycznie wszystko i spalić praktycznie wszystko, a 3 tygodnie wcześniej prezes Kaczyński w tym właśnie regionie to właśnie zalecał.
No mam nadzieję, że to nie była taka intencja, żeby po prostu mieszkańcy województwa małopolskiego mogli sobie spalać odpady komunalne. Faktycznie taki kocioł zasypowy, pozaklasowy, on na to pozwala pewnie łatwiej niż kocioł automatyczny, nowoczesny z podajnikiem. Pamiętajmy o tym, że spalanie odpadów cały czas pozostaje też wykroczeniem na gruncie ustawy o odpadach i zresztą nie tylko, bo można by też inne tą kwalifikacje wskazać. Więc no tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło i chyba legalizacja spalania odpadów nie będzie miała miejsca. miejsce. Moim zdaniem ta zmiana uchwały antysmogowej to jest bardzo szkodliwy krok, bez precedensu, bo Małopolska jest pierwszym województwem, które zdecydowało się na taki ruch. Pamiętajmy o tym, że na Śląsku, po sąsiedzku na Śląsku, ale też po drugiej stronie na wschodzie od Małopolski w województwie podkarpackim też obowiązuje uchwały antysmogowe i co ciekawe, tam zakaz eksploatacji najstarszych kotłów pozaklasowych, tych tak zwanych kopciuchów, wszedł w życie już w tym roku, od 1 stycznia 2022 roku. I nic strasznego się nie wydarzyło. Ten zakaz tam obowiązuje. Kontrole są prowadzone w obu tych województwach. Zauważmy, że oba województwa też, w których większość w sejmikach ma PiS. No i jakoś te przepisy jednak funkcjonują. I tak jak ja przed chwilą powiedziałem, polskie prawo wykroczeń pozwala na zastosowanie takiej troszeczkę, nazwijmy to taryfy ulgowej w uzasadnionej sytuacji, kiedy mamy kryzys, kiedy to jest zrozumiałe, że mieszkańcy nie są w stanie na przykład pozyskać lepszej jakości paliwa, czy nie mają środków na wymianę źródła ogrzewania, no to wtedy można by było odstąpić od ich ukarania, poprzestać na jakimś pouczeniu, jeżeli oni nie zmienili tego swojego kotła na nowoczesny, zgodny z uchwałą. Na Śląsku wręcz powstały takie wytyczne sformułowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, z których właśnie wynika takie zalecenie, że jeżeli na przykład mieszkaniec wykaże, że stara się o przyłącze gazowe, ale sprawa się opóźnia, nie z jego winy, albo na przykład czeka na instalatora do wymiany kotła, ale no nie z jego winy, ten instalator jeszcze nie jest w stanie tej usługi wykonać, to jest to podstawa do tego, żeby właśnie odstąpić od ukarania takiej osoby za eksploatację kotła niezgodnego z uchwałą antysmogową. Czyli są inne rozwiązania, nie trzeba zmieniać uchwały, nie trzeba rujnować tej ciężkiej pracy, która została włożona w zakresie poprawy powietrza przez kilka lat, bo zwłaszcza w Małopolsce to jest smutne, bo od Małopolski się zaczęło. Pierwsze uchwały antysmogowe były przyjmowane właśnie tutaj w Małopolsce i przez lata Małopolska była takim prymusem wśród innych województw, jeśli chodzi o walkę ze smogiem. I nagle widzimy, że ten cały proces został przerwany i zaczynamy się po prostu cofać w tym zakresie i wyprzedzają nas tutaj inne okoliczne województwa.
Wydaje mi się, że te wszystkie zmiany, to czy będzie ich więcej, to w dużej mierze zależy od tego, jakie są nastroje społeczne, czego oczekują ludzie, którzy rozumiem, że no wielu z nich obawia się po prostu nadchodzącej zimy czy nadchodzących zim. Pan uczestniczył w konsultacjach społecznych, które poprzedzały to głosowanie w sejmiku. Chciałam pana spytać, jaki jest nastrój społeczny, jeżeli chodzi właśnie o nadchodzącą zimę, obowiązujące przepisy, jak pan to widzi?
Długo czekaliśmy na ogłoszenie wyników konsultacji społecznych. Urząd Marszałkowski nie chciał się nimi podzielić. Dopiero na kilka dni przed sesją sejmiku, na której była głosowana ta uchwała, te wyniki zostały ujawnione. Natomiast takim komentarzem, że większość mieszkańców Małopolski opowiedziała się za zmianą uchwały antysmogowej, a jedynie aktywiści antysmogowi i organizacje były temu przeciwne. Taka interpretacja tych wyników budzi bardzo poważne wątpliwości, ponieważ z samych uwag, które zostały złożone, wynika, że prawie 80% tych uwag była negatywna, to znaczy przeciwko zmianie uchwały antysmogowej. Skąd tutaj województwo wie, kto z tych składających te uwagi jest mieszkańcem, a kto aktywistą antysmogowym, nie wiemy. Zadaliśmy takie pytanie, nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, ale wydaje się, że założenie było takie, że każdy, kto popiera zmianę uchwały, jest mieszkańcem, a ten, kto jest jej przeciwny, jest aktywistą. Tak jak mówię, no wyniki konsultacji były dosyć jednoznaczne, jeśli chodzi o konsultacje społeczne. Faktycznie, jeśli chodzi o opinie składane przez gminy, no to tutaj przeważały opinie pozytywne, domagające się tej zmiany uchwały antysmogowej, aczkolwiek na przykład gminy zrzeszone tutaj w tym tak zwanym obwarzanku krakowskim były temu przeciwne. Trudno powiedzieć, jakie są realne nastroje społeczne w całej Małopolsce, bo trzeba by pewnie to dokładnie zbadać. Natomiast pewne jest jedno, jest duża grupa mieszkańców Małopolski, którzy są tym zmianom przeciwni. To są nie tylko osoby, które nie używają w ogóle paliw stałych do ogrzewania i w związku z tym ta cała sytuacja związana z problemami z podażą węgla ich nie dotyczy, ale pamiętajmy o tym, że są tysiące ludzi, którzy zadali sobie ten trud, żeby czy to wydać własne środki, czy też pozyskać jakieś dotacje, dopłaty ze środków publicznych, budżetowych, ale też większość gmin w Małopolsce ma swoje własne programy wsparcia w tym zakresie. Czyli te osoby zadały sobie ten trud, wymieniły to źródło ogrzewania, przestrzegają przepisów i nagle dowiadują się, że to było zupełnie zbędne i że ich sąsiad, który się z nich po prostu śmiał i mówił, że robią głupoty i marnują czas, bo przecież i pieniądze, bo przecież to nie jest ważne i cała ta ekologia to jest jakaś bzdura. No nagle okazuje się, że ten sąsiad miał rację, tak? Że on dalej może kopcić w tym swoim tak zwanym kopciuchu bezkarnie i oni też są temu przeciwni, prawda? Bo ta zmiana jest z ich perspektywy po prostu nieuczciwa. Po co to wszystko? Po co te kilka lat przygotowań? Po co ogromne środki przeznaczone na edukację, na rozwój pewnej świadomości, na właśnie wsparcie w zakresie wymiany źródeł ogrzewania, jak się dowiadujemy, że ten termin, w którym mogą być eksploatowane kotły pozaklasowe, jest przedłużany o 1,5 roku, ale to też jest taki sygnał, że skoro można przedłużyć teraz na 1,5 roku, to może i kolejny raz ten termin zostanie przedłużony. Myślę, że sprzeciw jest duży nie tylko wśród tych osób, które mieszkają w blokach i ogrzewają się z sieci ciepłowniczej czy gazem, ale też wśród tych osób, które palą paliwa stałe, węgiel, drewno, pelet, tylko wymieniły to źródło ogrzewania na nowoczesne i oczekują, żeby ich sąsiedzi też to zrobili, żeby oni, ich dzieci, ich rodzice nie musieli się truć tym smogiem.
Jak pana słucham, to takie mam wrażenie, że istnieje niebezpieczeństwo takiego nadaktywnego działania polityków w tym obszarze, w sensie takim, że nadchodzą wybory parlamentarne za rok i samorządowe za 1,5 roku i trochę to brzmi, jakby przedstawiciele gmin na wszelki wypadek starali się łagodzić przepisy, czy zabiegać o łagodzenie przepisów, żeby przypadkiem nie denerwować mieszkańców, żeby im te nakazy nie były tak ostre w sprawie użytkowania kopciuchów. Zastanawiam się, czy pan spodziewa się, że te zmiany przepisów szykują się też w innych województwach, czy pan mówił, że na Śląsku to się nie wydarzyło i rozumiem, że raczej się nie wydarzy. Myśli pan, że będą się zmieniać przepisy uchwał antysmogowych w innych regionach?
Jeżeli chodzi o śląskie i podkarpackie, to już te przepisy częściowo w zakresie zakazu eksploatacji kopciuchów weszły w życie i nic się takiego nie wydarzyło. Na Mazowszu wręcz doszło do pewnego zaostrzenia uchwały antysmogowej. No, mamy sygnały, że podobne działania są prowadzone w województwie łódzkim. Tam faktycznie też odbyły się w tym roku konsultacje dotyczące ewentualnej zmiany uchwały antysmogowej i przedłużenia terminu eksploatacji tych kotłów pozaklasowych. Też próbowałem uzyskać wyniki tych konsultacji, ponieważ my no co prawda jako fundacja działamy tu w Małopolsce, ale no też pomagamy organizacjom w innych częściach Polski, również w województwie łódzkim i mamy tam taką grupę mieszkańców, którzy są zaangażowani w sprawy dotyczące ochrony powietrza. Próbowaliśmy uzyskać właśnie wyniki tych konsultacji i niestety no póki co dostałem taką informację, że wyniki jeszcze nie zostały przygotowane i opracowane, ale faktycznie podobno sejmik województwa ma głosować w tej sprawie jesienią. Trudno powiedzieć kiedy dokładnie. Więc w województwie łódzkim faktycznie są takie sygnały, ale chyba poza łódzkim żadne inne województwo takich kroków nie zamierza obecnie podejmować. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Być może reszta się przygląda i patrzy, co się wydarzy z tą uchwałą małopolską. Czy ona się utrzyma, czy zostanie zaskarżona. Kto wie.
Jest jakaś szansa, żeby jeszcze cofnąć te zmiany w Małopolsce?
Pierwszym krokiem są jakieś apele, wnioski do wojewody małopolskiego, ponieważ wojewoda małopolski jako organ nadzoru może stwierdzić nieważność każdej uchwały samorządowej przyjętej niezgodnie z prawem. Ma na to 30 dni od momentu, kiedy ta uchwała zostanie mu przekazana. No i w tym momencie ten okres już zapewne biegnie. Sprawdzałem dzisiaj, czy nie została uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa. Jeszcze nie, czyli wojewoda się zastanawia. No i my jako fundacja planujemy złożyć taki wniosek, nie wiem czy dzisiaj, czy w najbliższych dniach, ale na pewno w pierwszej połowie tego tygodnia złożymy taki wniosek do wojewody, gdzie wskażemy, jakie przepisy naszym zdaniem ta uchwała narusza i będziemy się domagać, żeby on właśnie skorzystał z tej swojej kompetencji i stwierdził nieważność. Przypuszczam, że takie wnioski też płyną z innych źródeł. Natomiast kiedy uchwała już zostanie opublikowana, wejdzie w życie, no to pozostają ewentualne skargi. I tutaj nie będę ukrywał, że już w tym momencie wpływają do nas zapytania od mieszkańców Małopolski, czy taką skargę można złożyć i czy ewentualnie mogą oni liczyć na wsparcie naszego zespołu prawników. Skargę na uchwałę sejmiku województwa może złożyć każdy, kto wykaże, że ona narusza jego interes prawny lub uprawnienie. No więc to jest taka pierwsza przeszkoda, że sąd najpierw będzie badał właśnie spełnienie tych przesłanek formalnych, czy ta osoba, która złożyła skargę w ogóle mogła z taką skargą wystąpić do sądu, a dopiero na drugim etapie przejdzie do już merytorycznej analizy tego, czy ta uchwała faktycznie narusza prawo. Ponieważ złożenie takiej skargi nie wiąże się z dużymi kosztami, to jest 300 zł wpisu od skargi i ewentualnie jakieś tam 17 zł opłaty za pełnomocnictwo. Nie ma tutaj ryzyka ponoszenia kosztów innych procesów, nawet w przypadku przegrania tej sprawy, więc ja przypuszczam, że tych skarg będzie dużo, bo zainteresowanie już w tym momencie jest. I to ze strony mieszkańców Krakowa, którzy chociaż bezpośrednio ich to nie dotyczy, bo ta uchwała nie obejmuje Krakowa, Kraków ma własną uchwałę antysmogową, no ale jednak napływ zanieczyszczeń do Krakowa z otaczających miasto gmin jest ogromny, ale też mieszkańców tych gmin, które bezpośrednio są dotknięte tą uchwałą. Myślę, że skargi na pewno wpłyną i to nie będzie jedna czy dwie, tylko to będzie co najmniej kilkanaście, a być może i więcej skarg, bo każdy zainteresowany tym mieszkańcem Małopolski będzie mógł taką skargę złożyć. My tutaj oczywiście, nie tylko my, ale inne organizacje zajmujące się ochroną powietrza, będziemy ich w tym wspierać.
No i może to jest taki pozytywny akcent tej rozmowy, która pełna jest pesymizmu i te przewidywania na to, co się będzie działo zimą, są pełne pesymizmu, ale może tym jakimś pozytywem jest to, że to na nowo rozbudzi ruch obywatelski i wzmocni ten ruch antysmogowy, który działa w Polsce i działa bardzo prężnie, tylko chyba miał już swoje takie najbardziej świetlane lata kilka lat temu, ale być może teraz pobudzi się jakaś większa świadomość obywatelska i tę zimę jakoś będziemy musieli przeżyć, ale ta świadomość sprawi, że następni rządzący czy ci, którzy będą przy władzy, będą wiedzieli, że to dla obywateli jest obszar ważny.
Bez wątpienia ta zima będzie trudna, jeśli chodzi o jakość powietrza. Wiele też zależy od uwarunkowań klimatycznych. Natomiast tak, no ja też na to liczę, że no wiele osób zda sobie po prostu sprawę z tego, że to powietrze, którym oddychają, jest ważne. Faktycznie ten ruch antysmogowy, chociaż ja bym powiedział, że nadal jest bardzo prężny, no to w pewnym momencie już wydawało się, że najgorsze za nami, tak? Bo jednak dużo pozytywnych zmian prawnych zostało wprowadzonych, pojawił się program Czyste Powietrze. Oczywiście były nadal liczne problemy, ale jednak generalnie szliśmy we właściwym kierunku i gdzieś od 2018 roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Polska narusza unijne prawo w zakresie ochrony powietrza, te zmiany ruszyły, tak? I dużo rzeczy się wydarzyło pozytywnych. Już wydawało nam się, że powoli widać gdzieś tam na horyzoncie to czyste powietrze i powietrze spełniające unijne standardy, a być może nawet w przyszłości spełniające wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. No a niestety teraz widać, że jednak zachodzą takie bardzo negatywne zmiany. Pozostaje mieć nadzieję, że tak, że po pierwsze społeczeństwo się zaktywizuje i ludzie będą walczyć aktywnie o jakość powietrza i po drugie, że faktycznie te zmiany, które teraz widzimy, są tylko czasowe, krótkotrwałe i one będą tylko dotyczyły tego jednego sezonu grzewczego i jednak w przyszłym roku wrócimy na tą właściwą ścieżkę.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za miesiąc. Więcej informacji o projekcie Miasta bez smogu znajdziecie na stronie internetowej, której adres jest w opisie odcinka. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W polu wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.